Koryntianie spożywali wieczerzę pańską w sposób niewłaściwy. Spotykali się wprawdzie codziennie, żeby spożyć wspólną wieczerzę, ale tak naprawdę nie był to posiłek wspólny. Każdy jadł to, co sobie sam przyniósł. Wieczerza pańska była wtedy spożywana wspólnie z obfitym posiłkiem. Spotykano się codziennie, zapewne w domach tych członków wspólnoty, którzy posiadali obszerniejsze mieszkania. Było więc z pozoru podobnie jak w pierwotnym kościele w Jerozolimie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pierwsi chrześcijanie spotykali się codziennie, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Tak było w Jerozolimie. Niestety w Koryncie wspólne posiłki zatraciły ten pierwotny charakter. Wprawdzie wszyscy wspólnie zasiadali przy stołach, ale nie dzielili się pokarmem. Posilali się przyniesionymi przez siebie własnymi produktami. W efekcie, jak stwierdza apostoł Paweł, jedni byli głodni, a drudzy nietrzeźwi. Trudno nam porównywać przebieg Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszych kościołach z tym, co miało miejsce wśród pierwszych chrześcijan. Dzisiaj społeczność stołu pańskiego ma inny charakter. Nie towarzyszy jej obfity posiłek. W Jerozolimie czy w Koryncie wieczerza była okazją do dzielenia się swoimi dobrami z uboższymi braćmi. W Jerozolimie, jak wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, atmosfera w czasie wieczerzy była wspaniała. Niestety w Koryncie było inaczej. Zamożniejsi członkowie wspólnoty nie dbali o dobro swoich uboższych braci. Żeby ukazać więc Koryntianom, jak bardzo niewłaściwe jest ich postępowanie, apostoł przypomina im, czym w istocie jest wieczerza pańska. Najpierw Paweł tłumaczy chrześcijanom koryńskim, jakie znaczenie mają słowa ustanowienia wieczerzy. Słowa wypowiedziane przez samego Pana Jezusa. Potem podkreśla, że obchodzenie wieczerzy pańskiej jest za każdym razem głoszeniem śmierci Chrystusa, a także zapowiadaniem Jego powtórnego przyjścia. Ale zacznijmy od początku. Przysłuchajmy się słowom apostoła, który najpierw poucza chrześcijan w Koryncie, jak nie należy spożywać wieczerzy pańskiej. Od 17 wiersza 11 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy: mam jeszcze dalsze zastrzeżenia. Przykro mi, że na waszych nabożeństwach dzieją się złe rzeczy, a przecież tak być nie powinno. Przede wszystkim dowiaduję się, że dochodzi wśród was do podziałów, gdy się zbieracie na nabożeństwo. Jestem skłonny temu wierzyć, bo nawet musi dojść do rozłamu, aby się okazało, kto z was jest naprawdę chrześcijaninem. To, co robicie podczas waszych zgromadzeń, nie jest właściwie spożywaniem wieczerzy pańskiej, bo każdy od razu zapiera się do jedzenia tego, co sobie przyniósł. I w końcu jedni są głodni, a drudzy nietrzeźwi. Czy nie możecie zjeść i napić się w domu? Przecież w ten sposób znieważacie wspólnotę ludu Bożego i poniżacie tych, którzy cierpią niedostatek. Co mam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. Apostoł stwierdza, że taki przebieg wieczerzy pańskiej jest nie do przyjęcia. Wyobraźmy sobie, jak musiał się czuć ktoś ubogi, przychodząc na wspólny posiłek, zwany agapą, czyli ucztą miłości, która poprzedzała właściwą wieczerzę pańską. Gdy usiadł obok zamożnego członka wspólnoty, musiał przyglądać się, jak objada się on kolejnymi potrawami, podczas gdy on sam był głodny. Apostoł Paweł pisał z oburzeniem: każdy od razu zabiera się do jedzenia tego, co sobie przyniósł. I w końcu jedni są głodni, a drudzy nietrzeźwi. Nie było żadnego braterstwa, żadnej jedności. Brakowało miłości, natomiast było pijaństwo. Czy spożywana potem wieczerza pańska mogła łączyć wszystkich w jedno ciało, w jeden prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa? Nie, przeciwnie. Dochodziło do rozłamów. Niektórzy wręcz się upijali i byli nietrzeźwi. Inni, głodni, czuli się poniżeni. W ten sposób znieważacie wspólnotę ludu Bożego, pisze apostoł, i poniżacie tych, którzy cierpią niedostatek. Widzimy, że we wczesnym kościele było wiele poważnych problemów. Nie wszystko było idealne, jak czasem nam się to dzisiaj wydaje. Chrześcijanom w Koryncie przede wszystkim brakowało miłości. Zamiast niej panoszyły się egoizm, samolubstwo i pycha. O tym apostoł będzie pisał jeszcze bardzo wiele. O braku miłości mówić będziemy, studiując następne rozdziały listu, rozdział 12 i 13. A teraz pomyślmy o nas, o naszym współczesnym chrześcijaństwie. Czy w naszej wspólnocie pomagamy sobie wzajemnie? Czy zamożniejsi wspierają uboższych? Czy nie ma egoizmu, samolubstwa? A co jeśli chodzi o nasz stosunek do Wieczerzy Pańskiej? Czy rozumiemy jej głębokie znaczenie? Czy jednoczymy się naprawdę u stołu Pana? Czy spożywając Wieczerzę Pańską łączymy się w jedno ciało, w jeden żywy organizm, którego głową jest Jezus Chrystus? Możemy powiedzieć, że dzisiaj jest także wiele nieporozumień, jeśli chodzi o stosunek do Wieczerzy Pańskiej, o zrozumienie jej wielkiego znaczenia. Dlatego, podobnie jak Koryntianie, musimy na nowo odkrywać, czym w swojej istocie jest społeczność stołu Pańskiego. Nie możemy zapominać, że wieczerzę tę ustanowił sam Chrystus, że Pan Jezus sam spożył tuż przed swoją śmiercią wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. W trakcie tej szczególnej wieczerzy Jezus złamał chleb, mówiąc: to jest moje ciało za was wydane, i podawał uczniom kielich z winem, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Wydarzenie to opisane jest przez trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza. Z nieco innej perspektywy o przebiegu tej niezwykłej wieczerzy napisał także czwarty ewangelista, Jan. A teraz w pierwszym liście do Koryntian przypomina o niej i wyjaśnia jej znaczenie apostoł Paweł. Przeczytajmy dalsze słowa apostoła. Czytam od 23 wiersza 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Od samego Pana pochodzi to, co ja wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy miał być wydany, wziął chleb, podziękował Bogu, podzielił i rzekł: to jest moje ciało, złożone za was w ofierze. To właśnie czyńcie, zachowując pamięć o mnie. Gdy było po wieczerzy, wziął też kielich i rzekł: ten kielich to znak nowego przymierza z Bogiem, przypieczętowanego moją krwią. To właśnie czyńcie, gdy będziecie pili z tego kielicha, zachowując pamięć o mnie. Pan Jezus wziął chleb, podziękował i złamał go i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Jezus wiedział tamtej nocy, co się wkrótce wydarzy. Zostanie zdradzony, wydany oprawcom, osądzony, a potem ukrzyżowany i złożony w grobie. Złamany chleb wskazuje na jego ciało, wydane, złamane z powodu naszych grzechów. Wtedy w wieczerniku widoczny był już cień krzyża Golgoty. Szatan opanował serce Judasza. Tej nocy siły piekielne sprzysiężyły się, żeby unicestwić Jezusa. Ale on wziął w swoje ręce chleb i złożył dziękczynienie Bogu, a potem złamał chleb. To obraz jego śmierci. Pan powiedział: to jest ciało moje, złożone za was w ofierze. O kielichu Jezus powiedział: to znak nowego przymierza, przypieczętowanego moją krwią. Jezus mówi o kielichu. Jego ciało jest kielichem zawierającym krew. On przyszedł na ziemię jako człowiek, by przelać za nas swoją krew. Wiele razy apostoł przypomina nam, że przebaczenie grzechów możemy uzyskać tylko dzięki przelanej krwi. Jezus przelał swoją krew, żeby wyjednać dla nas przebaczenie, zbawienie. Bóg Ojciec może przyjąć nas do swego domu jako synów, jako swoje dzieci, dlatego że kara za nasze grzechy została wymierzona. Przyjął ją na siebie święty, nieskalany Boży Syn, nasz Zbawiciel. To nieprawda, że dobrotliwy Bóg przymknął oczy na nasze grzechy. On rozprawił się z naszym grzechem. Dzięki temu, że Jezus wziął mój i twój grzech na siebie i poniósł śmierć w nasze miejsce. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus nie popełnił grzechu. On zmarł z powodu naszego mojego i Twojego grzechu. Ratunek dla nas jest tylko w Jego dziele. Życie wieczne jest nam dane tylko w Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Zawsze więc, gdy jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszajcie śmierć Pana aż do Jego powrotu. Apostoł wskazuje tu na trzy wymiary wieczerzy pańskiej. Po pierwsze, spożywając chleb i pijąc z kielicha, upamiętniamy śmierć Pana Jezusa. Wspominamy to, co wydarzyło się prawie 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Boży Syn oddał za nas życie, wziął na siebie nasze grzechy, poniósł karę, by nas ratować. Gdy spożywamy wieczerzę pańską, wspominamy śmierć Chrystusa. On powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją. Jest to pierwsze przesłanie wieczerzy pańskiej. Odnosi się do przeszłości. Jest to wspominanie śmierci Jezusa. Śmierci, która przerodziła się w zwycięstwo. Bo przecież Chrystus powstał z martwych. Po drugie, wieczerza pańska mówi zawsze o czymś, co należy do teraźniejszości. Nazywamy ją komunią, bo stanowi komunię, społeczność z żywym Chrystusem. Zmartwychwstały Pan, żywy Bóg, jest zawsze obecny, gdy zasiadamy u Jego stołu. Po trzecie, wieczerza pańska zapowiada przyszłość. Mamy ją spożywać aż do chwili, kiedy przyjdzie po raz drugi Jezus Chrystus jako Król Królów. Jezus powróci. On nadchodzi. O tym także przypomina nam wieczerza pańska. Stół Pana pobudza nas więc również do spojrzenia w przyszłość, na nadchodzący dzień Pana, kiedy to Jezus uroczyście w swoim królestwie będzie obchodził ucztę wraz z tymi wszystkimi, których zbawił, tymi, którzy Mu zaufali, którzy są Jego własnością. Dalej apostoł ostrzega, a kto w sposób niegodny je ten chleb i pije z kielicha Pana, ten popełnia przewinienie wobec Jego ciała i krwi. Dlatego każdy człowiek, zanim spożyje wieczerzę pańską, powinien poddać wnikliwej ocenie swoje życie. Bo jeżeli je ten chleb i pije z tego kielicha, a nie widzi w tym ciała Pana, ściąga na siebie wyrok. Możemy postawić pytanie, w czym tkwi istota niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej? Przeczytajmy jeszcze raz uważnie słowa apostoła. Jeśli kto je chleb i pije z kielicha niegodnie i nie widzi w tym ciała Pana, ściąga na siebie wyrok. Inne, starsze tłumaczenie mówi, jeśli kto nie rozróżnia ciała Pana, sąd własny je i pije. Co oznaczają słowa widzieć lub rozróżniać ciało Pana? W historii Kościoła różnie tłumaczono i nadal różnie się pojmuje te słowa. Mówi się o transsubstantacji, czyli o przemianie chleba w ciało Chrystusa w chwili, gdy kapłan dokonuje ofiarowania. Reformacja przyniosła inne zrozumienie obecności ciała Pana. Jest ono w, poprzez, z i pod postacią chleba. Tak nauczał Marcin Luther. Inny szwajcarski reformator Zwingli nauczał natomiast, że chleb to tylko symbol ciała Chrystusa. A jaka jest prawda? Wybierzmy się wspólnie w drogę do Emaus, w ślad za dwoma uczniami Jezusa, którzy szli tam tego samego dnia, w którym zmartwychwstał Pan. Może to wydarzenie pomoże nam zrozumieć, co oznacza cielesna obecność Chrystusa w wieczerzy pańskiej. W ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy: jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie szli do miasteczka Emaus, oddalonego od Jerozolimy około 10 kilometrów. Po drodze rozmawiali o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali i dyskutowali ze sobą, zbliżył się do nich sam Jezus i szedł dalej z nimi. Oni jednak, jak gdyby dotknięci ślepotą, nie mogli Go poznać. Jezus zapytał, o czym tak żywo rozmawiacie w drodze? Zatrzymali się, pełni przygnębienia. Jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział, jesteś chyba jedynym pielgrzymem w Jerozolimie, który nie wie, co się tam stało w ostatnich dniach. Cóż takiego? Zapytał Jezus. Odpowiedzieli, Nie wiesz, co się stało z Jezusem z Nazaretu? Był on prorokiem i odznaczał się potęgą czynu i słów wobec Boga i ludzi, ale nasi arcykapłani i zwierzchnicy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy żyli nadzieją, że on wyzwoli Izraela. A to już 3 dni minęło od chwili, kiedy się to wszystko stało. Tymczasem dziś, wcześnie rano, kilka kobiet z naszego grona było przy grobie. To one przyniosły wstrząsającą wieść. Mówiły, że nie ma ciała, ale zobaczyły aniołów, którzy powiedzieli im, że Jezus żyje. Wobec tego kilku z nas poszło do grobu i przekonało się, że tak jest, jak powiedziały kobiety. Jego samego jednak nie widzieli. Wtedy Jezus rzekł: ach, wy niemądrzy, tak trudno wam uwierzyć w to wszystko, co zapowiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał przejść przez mękę, by znaleźć się w blasku majestatu. Następnie, zaczynając od ksiąg Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im Jezus to, co o nim mówi całe Pismo Święte. Tak zbliżyli się do miasteczka, które było celem ich drogi. A z zachowania Jezusa wynikało, że chce iść dalej. Oni jednak nalegali: zostań z nami, bo już blisko wieczór i dzień się kończy. Wszedł więc i został z nimi. Gdy potem zasiedli do wieczerzy, wziął Jezus chleb, pobłogosławił, łamał po kawałku i podawał, a oni nagle przejrzeli, rozpoznali go. Zmartwychwstały Jezus spożywa wieczerzę z nimi. Rozpoznali go, bo objawił im siebie. Była to prawdziwa wieczerza pańska. Drogi bracie, droga siostro, kiedy uczestniczymy w wieczerzy pańskiej, Pan jest obecny. Tu nie chodzi o symbole. Chodzi o obecność żywego, zmartwychwstałego Pana. W naszych ustach jest chleb, ale w naszych sercach jest żywy Jezus Chrystus. Oby dla każdego z nas, gdy przystępujemy do stołu pańskiego, Jezus był rzeczywistym, żywym Zbawicielem i Panem. Godne spożywanie wieczerzy pańskiej to spożywanie jej z wiarą, z żywą wiarą w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, we wspólnocie z siostrami i braćmi w Panu. Każdy człowiek, zanim spożyje wieczerzę pańską, powinien poddać swoje życie wnikliwej ocenie, pisze apostoł. Chodzi przede wszystkim o krytyczne spojrzenie na samych siebie, o uznanie swojej grzeszności. Chodzi też o prawdziwe braterstwo, o jedność wspólnoty. Mimo że wszyscy uczestnicy wieczerzy są grzesznikami, to jednak napełnieni miłością Chrystusa, który za wszystkich oddał swoje życie, mogą pojednać się, mogą przebaczyć sobie nawzajem i budować jedność, jedność w pokorze i w miłości. Na koniec apostoł pisze: gdybyśmy sami na siebie krytycznie spojrzeli, nie musielibyśmy stawać przed sądem. Apostoł Paweł formułuje tu ważną zasadę. Pisze, że jeśli sami siebie osądzamy, to Bóg nas nie osądza. To znaczy, że Bóg nie wykonuje swego sądu na kimś, kto szczerze zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, i sam osądza siebie, dokonuje szczerej samokrytyki. Co więcej, nawet ci, nad którymi sąd się już dokonuje, mogą być pewni, że Bóg pragnie przez swój osąd wychowywać ich, żeby ich ratować, uchronić od potępienia. Apostoł pisze: skoro Pan nas osądza i karze, czyni to dlatego, aby uchronić nas od potępienia razem z tym światem. Bożym celem jest ratowanie nas, nasze dobro, nasze zbawienie. To miał też na uwadze apostoł Paweł, kierując do Koryntian zdecydowane, ostre słowa. Dlatego też jeszcze raz wzywa Koryntian: bracia, kiedy zbieracie się na wieczerzę pańską, czekajcie, aż wszyscy przyjdą, a gdy ktoś był głodny, niech przedtem zje coś w domu. Uważajcie, aby nie ściągać na siebie wyroku Pana. Drogi przyjacielu, wydaje się, że wszyscy powinniśmy zastanowić się, czym dla nas jest wieczerza pańska. Czy jest dla nas głoszeniem śmierci Chrystusa, proklamowaniem odkupieńczej śmierci Pana Wszechświata, świętego Syna Bożego? czy jest dla nas także zapowiedzią powrotu Jezusa, powrotu zmartwychwstałego, żywego Króla, Władcy Wieczności, i czy jest dla nas wspólnotą stołu Bożego Ludu, świętem uczniów Jezusa, ucztą braterskiej jedności zbawionych grzeszników, ogarniętych Bożą miłością?